Witam Państwa, Lech Pilarski. Dwie wielkie zmiany od dzisiaj. Wchodzą w życie pracownicze plany kapitałowe oraz 500+ na każde dziecko. Co to będzie oznaczało dla nas, obywateli? Odpowiemy w trakcie naszego programu. Trwają nadal debaty koalicyjne. PiS rozmawia z Kukizem, a opozycja zastanawia się nad wielkim lub małymi aliansami. Jeszcze jest czas na decyzję, ale czy od koalicji będą zależały przyszłe wyniki przyszłych wyborów, czy raczej od programów i dobrych pomysłów społecznych? Na zakończenie o stanowiskach europejskich i o Gruzji, którą rosyjski niedźwiedź chce złapać za gardło, blokując wyjazdy Rosjan do Suchumi i Batumi. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A naszymi gośćmi są profesor Henryk Wnorowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Piotr Kusznieruk, szef SLD na Podlasiu.
Dzień dobry.
To może zaczniemy od pracowniczych planów kapitałowych i programu 500+, no bo po raz kolejny po 20 latach podchodzimy do reformy emerytalnej. Tamta się nie sprawdziła, wszyscy twórcy, ci, którzy głosowali za, przyznają, że to był jeden wielki jedna wielka pomyłka, chociaż nie do końca, bo w międzyczasie mnóstwo razy tam ingerowano i pozmieniano to, co było na początku, jeśli można tak powiedzieć.
To prawda. Chyba należy się zgodzić z tym, że ta reforma, która się rozpoczęła 1 stycznia 1999 roku, reforma emerytalna, była jednak pomyłką. No, okazuje się, że ten drugi filar niczego nam, dzisiejszym i przyszłym ciągle jeszcze emerytom, prawie niczego nie dał. Natomiast
poza tym, że sprokurował sporą dziurę budżetową, poza tym, że nie sprawdził się ani w Chile, ani w innych państwach Ameryki i całego świata.
Dokładnie. Moja koleżanka, pani profesor Leokadia Orędziak z Szkoły Głównej Handlowej, zrobiła nawet taką symulację, policzyła i nikt tego nie zakwestionował, że ten drugi filar jest odpowiedzialny za dobre może nawet 400-450 miliardów naszego długu publicznego. No w ogóle to było kuriozum. No dzisiaj w zasadzie wszyscy to krytykują, wszyscy się nawet chwytają za głowę, mówiąc, jak można było do czegoś takiego dopuścić. Ale pamiętamy, no być może na pewno starsi słuchacze pamiętają te reklamy w telewizji, kiedy pod palmami, że nie, na emeryturze nie będziesz musiał udawać i będzie wspaniale. No, okazało się, że tak nie jest. No, za sprawą tego, jednak w ogóle ja chciałbym powiedzieć, że w ogóle wiązanie zabezpieczenia społecznego, powiedzmy to tak, z rynkiem kapitałowym jest cokolwiek...
Co najmniej niebezpieczne.
Co najmniej niebezpieczne, dlatego że no, zabezpieczenie społeczne, zabezpieczenie socjalne ze swej natury ma przed sobą długi horyzont. Natomiast rynek kapitałowy w długim horyzoncie jest zawsze jakoś tam nieprzewidywalny. Jedno jest pewne, że rynek kapitałowy cieszy się z tego, kiedy tam trafiają środki i dosyć łatwe i kiedy regularnie trafiają, tym większa jest radość. Natomiast no tutaj te niskie oceny, niektórzy mówią, że są głównie za sprawą kryzysu sprzed 10 lat. No pewnie tak, ale jakby się nie wydarzył ten kryzys w 2008, to pewnie by się wydarzył w 2012 albo w 2014, a kiedy będzie następny, też zobaczymy. I tak to wygląda.
Najgorsze jest to, co też między innymi powiedziała pani profesor Orędziak, że emerytury zostały sprywatyzowane, a odpowiedzialność za dotychczasowych emerytów została przesunięta tylko i wyłącznie na państwo, a nie na rynek kapitałowy.
To prawda. Nawet niektórzy się oburzają, że no przy takiej zmasowanej krytyce ZUS-u, co by nie powiedzieć, to odpowiedzialność ciągle jest tylko na ZUS-ie. Natomiast to, co trafiło do tego sprywatyzowanego, nazwijmy to...
Czyli do otwartych funduszy emerytalnych.
Do otwartych funduszy. No, państwo miało obowiązek zasilać te fundusze, natomiast fundusze nie miały żadnych twardych zobowiązań. No a to, co było najgorsze w tym wszystkim, w mojej ocenie, to, że był to filar obowiązkowy. Bo generalnie takich rozwiązań z obowiązkowym filarem na świecie było tylko kilka, zdaje się 9, a może góra 12, ale te obowiązkowe były w takich krajach, na przykład w Norwegii, w Australii. No to jakby co innego. To są kraje, które eksploatują złoża, kraje mało ludne, można by tak powiedzieć. Oni mogli sobie pozwalać na takie...
No tak, Norwegowie na przykład zasoby ropy, które mają pod dnem, czy na pod dnem oceanu w 50% odkładają na przyszłość. I to jest to takie zabezpieczenie właśnie tych prywatnych ewentualnie funduszy.
No tak, no ale Norwegia, to powiem szczerze, że pewnie większość krajów dzisiaj by chciała być w sytuacji Norwegii, czy tęskni za tym. No ale trochę tak skupiliśmy się na historii, a gdybyśmy przeszli czy wrócili do...
Wrócimy jeszcze. Tutaj czekam na głos drugiego gościa. Jak pan ocenia OFE i to wszystko, co się stało 20 lat temu? To znaczy, bo w tym kontekście należy oceniać PPK.
Ja patrzę na pewną sytuację, w jakiej była rozpoczęta reforma. Ja jej w zakresie koncepcyjnym nie bardzo chcę bronić, bo w dużej części się zgadzam z panem profesorem w tym zakresie, że niestety, ale zbyt miękkie warunki zostały postawione funduszom emerytalnym, jeśli chodzi o dysponowanie naszymi pieniędzmi i naszym zabezpieczeniem. Należało jednak zwrócić uwagę, że mniej więcej od roku 81, czyli od stanu wojennego, to tak naprawdę środki emerytalne na emerytury przyszłych Polaków nie były odkładane, a już koło roku 89 ewidentnie zaczęliśmy odczuwać mechanizm spadku populacji w tym zakresie i wiadomo było, że...
Ale jeszcze jedną rzecz warto przypomnieć, skoro pan wspomniał już o 81 roku. W 1983 Fundusz Ubezpieczeń Społecznych miał na plusie, czyli odłożone 300 milionów ówczesnych złotych, które zostały znacjonalizowane, czyli pochłonięte przez budżet.
Tak.
Zjedzone.
Ale to chciałem powiedzieć, to znaczy zaczynaliśmy, była jakaś koncepcja odkładania pieniędzy, o której pan redaktor wspomniał, no ale w 89 roku zaczynaliśmy przemianę ustrojową z pustą kieszenią. Dało się to ciągnąć, że tak powiem, do roku 99. Od 86 roku odczuliśmy ewidentny mechanizm spadku urodzeń, jeśli chodzi o polskie społeczeństwo, czyli już zorientowaliśmy się, że 45 milionów mieszkańców w naszym kraju nie będzie mieszkało, tylko będzie tendencja spadkowa. W związku z tym trzeba było tworzyć jakiś mechanizm rezerw na przyszłość. Znalezienie mechanizmu stałego odkładania pieniędzy, żeby każdy mógł się czuć bezpiecznie, w sensie spojrzenia na swoje konto i zobaczenia, tak, tyle mam pieniędzy i tyle mi się należy, ja tyle muszę spożytkować do, powiedzmy, końca życia. Plus ewentualnie druga fajna rzecz, na którą należałoby zwrócić, no jeżeli wcześniej umrę albo nie wykorzystam tych pieniędzy, to moje dzieci będą dziedziczyły mój fundusz emerytalny, więc następnym będzie generalnie lżej, jest rzeczą w cywilizowanym świecie normalną. Bo do 89 roku nikt nie wiedział, ile dostanie.
Panie Piotrze, ale właśnie najgorsze jest to, że my chcieliśmy zindywidualizować rachunki, każdego poinformować, że ma określoną pulę, która będzie ewentualnie dziedziczona, ale nikt nie powiedział tym wszystkim, którzy chcieli mieć te rachunki, że trzeba będzie jeszcze utrzymać swoich rodziców i dziadków ewentualnie. I to jest najgorsze, no, ale że to nie zebraliśmy odpowiednich pieniędzy.
Ja powiem akurat dla mojego pokolenia, które w karierę zawodową weszło w roku 95, no to mechanizm wygląda w ten sposób, że ono jest podwójnie obciążane. Utrzymywało swój mechanizm emerytalny i z pracy była wypłacana luka, która powstała między 83 a 99 rokiem, bo tych pieniędzy nie było, bo przecież fundusze powstawały, jak tych pieniędzy w ogóle nie było, więc tylko część pieniędzy trafiała na fundusze, ale chociaż było to dobre, że my z grubsza wiedzieliśmy, że jakieś tam pieniądze
teoretycznie można było indywidualizować rachunki, natomiast, ale nie do końca je urealniać.
Całkowicie stracono kontrolę nad funduszami emerytalnymi, inwestycjami funduszy emerytalnych i niska rentowność tych funduszy emerytalnych to jest po prostu porażka systemu.
No jeszcze kilka faktów, bo prawda prawda jest taka, że w roku 98, czyli ostatnim roku obowiązującego starego systemu, było tak, że w zasadzie ten repartycyjny system w Polsce sam się finansował. Czyli pracujący wpłacali wystarczające kwoty na tych, którzy już nie pracowali. Ale z 1 stycznia, tam pamiętacie, wyjęto prawie 1/3 i przetransferowano do otwartych funduszy emerytalnych. W ten sposób powstał deficyt, który to deficyt musiał uzupełnić, jakby nie patrzeć, budżet.
Nie tyle deficyt budżetowy, co deficyt w finansach publicznych.
W finansach publicznych, ale budżet już wtedy i tak nie był zrównoważony, więc można powiedzieć, że wszystkie kwoty, które poszły, można tak się umówić modelowo, wszystkie kwoty, które poszły na zasilenie otwartych funduszy emerytalnych, był to dług państwa, tak? O tyle to jest ból, czy pańskiego pokolenia, czy mojego trochę starszego, a przede wszystkim jeszcze tego młodszego pokolenia, że to ciągle jest nasz dług, z którym będziemy musieli sobie...
Jest te 400 miliardów brakujące, które zniknęło w 83 roku, czy od 83 do 89 roku, a potem nie zostało właściwie odkładane, tak?
Czyli był to swego rodzaju majstersztyk, perpetuum mobile z punktu widzenia...
Produkcji kosztów.
Produkcji kosztów, no i tych, którzy dostali te pieniądze, pierwszą rzecz, którą zrobili, to skasowali za zarządzanie. Tak? Pamiętamy, te pierwsze stawki za zarządzanie były, zdaje się, coś ponad 7%, później to było...
Sukcesywnie zmniejszane. Moglibyśmy tak długo o tej historii,
na pewno.
Ale od dzisiaj obowiązuje nowy system, czyli pracownicze plany kapitałowe. Do końca tego roku będą musiały wejść w te plany kapitałowe te firmy, które zatrudniają co najmniej 250 osób, ale teoretycznie mogą również te plany kapitałowe zasilać pieniądze z likwidowanego OFE, bo połówka została, czyli około 160 miliardów złotych. To skoro stwierdziliśmy, że tamto było B, to dlaczego teraz chcemy znowu sprywatyzować te pieniądze, które na tych kontach są?
Wydaje się, że dosyć trudno jest na to odpowiedzieć i pewnie tam do końca nie trafimy w intencje tych, którzy są pomysłodawcami tego programu, no, ale prawda jest taka, że no, trzeba powiedzieć, że jest jakaś taka tęsknota czy potrzeba, żeby czuć się pewniej będąc...
Czyli, że każdy Polak chce mieć rachunek emerytalny.
Dokładnie. No i teraz trzeba powiedzieć, że ja w poprzedniej wypowiedzi podkreślałem fakt jako negatywny obowiązkowości drugiego filaru. Tutaj, co mnie już znacznie uspokaja w stosunku do moich tych takich rygorystycznych ocen tego, co było, uspokaja mnie dobrowolność. No, tutaj pracownik będzie mógł zrezygnować. Natomiast no, jest tutaj kilka, na pewno z naukowego punktu widzenia, no, nazwijmy to ciekawych rozwiązań. Nie zawsze ciekawe rozwiązania, to co nazywamy dzisiaj ciekawym, później jest dobre czy dobrze.
Bo teoria jest zawsze teorią.
Tak, ale ciekawe rozwiązanie, praktyka. Bo jest na pewno rozwiązanie zachęcające do oszczędzania. Być może niektórzy ze słuchaczy, ja też czasami tak robiłem, że zachęcałem swoje dzieci w ten sposób, że jeśli zaoszczędzisz jakąś kwotę, to ja ci dołożę drugie tyle. No i tutaj jest prawie, że identyczne rozwiązanie. Pracownicy, którzy zadeklarują tak, od 2-4% swojego wynagrodzenia, pracodawca będzie musiał im dołożyć taką samą kwotę, a poza tym jeszcze dokłada się państwo raz w roku, tak? Mamy taką kwotę 250 zł bodajże na powitanie i później można tam...
240
rocznie.
Za systematyczne oszczędzanie.
Za systematyczne rozwiązanie. No jest to już jakieś rozwiązanie, no i jest zapisane, że pracodawca nie będzie mógł z tego powodu obniżyć płacy pracownikowi. No, obniżyć pewnie nie będzie mógł, no, ale w przypadku zatrudniania
ale
nowych...
Ale nie wiadomo, czy podwyższy.
Zatrudniania nowych już można, można wziąć...
Chciałem zwrócić uwagę, że ten system, nawet przy długotrwałym wgłębieniu się, a oprócz studiów technicznych skończyłem MBA, on jest dla mnie po prostu nieczytelny. I myślę, że dla większości społeczeństwa jest niezrozumiały. Na razie dotyczy dużych przedsiębiorstw, dużych przedsiębiorstw, które zatrudniają dużo ludzi, ale w tym sektorze dużych przedsiębiorstw pracuje bardzo mała część Polaków. Tylko 20%. Reszta to są małe przedsiębiorstwa, to jest samozatrudnienie i to są inne jak gdyby rzeczy. I głównie dla tych ludzi też trzeba znaleźć rozwiązania. To, rozumiem, że to jest jakiś poligon doświadczalny, ale jak już nawet mówimy o doświadczeniach, to on jest logicznie skomplikowany. To znaczy... Państwo dołoży, pracodawca dołoży, każdy dołoży. Mówimy, że pracodawca nie podniesie wynagrodzeń. Dobrze, no ale pożegnamy się, nie może zwolnić. No dobrze, ale pożegnamy się z podwyżkami wynagrodzeń na najbliższe 3 lata. To jest na przykład sytuacja ewidentna, bo duże firmy wiadomo, że traktują ludzi jako kratkę w Excelu, w związku z tym albo się opłaca, albo się nie opłaca. W związku z tym to musi się w pewnym momencie spiąć. Pracodawca, szczególnie, nie wiem, duży koncern typu Amazon samodzielnie nie dołoży tych pieniędzy. Oni mają wyliczony biznesplan na 3 lata, na konkretne stawki. Nie da się tego zmienić.
Ale tutaj cała sfera budżetowa wchodzi w rachubę. Szpitale, samorządy, bo de facto na prowincji to są najwięksi pracodawcy.
Tak jest. No, ale ja mówię w ten sposób. No, ci ludzie ze względu na swój mechanizm świadczeń, na to, że mają stałego, stabilnego pracodawcę w postaci dużego przedsiębiorstwa, jednak wypracowywali sobie w takim bądź w innym, mniejszym systemie jakąś emeryturę. A trzeba znaleźć rozwiązanie dla 20, 30, 40-latków, którzy funkcjonują w dużej części na samozatrudnieniu i to na samozatrudnieniu niestałym. Czyli sytuacja, w której człowiek jest zmuszony do tego, albo pracuje na umowę o dzieło, albo zakłada swoje własne mikroprzedsiębiorstwo, w której jest jedyną osobą zatrudnioną, po czym nie jest w stanie oszczędzać tych pieniędzy.
To wszystko okej, tylko musimy jakby mieć świadomość, czy wziąć poprawkę na to, że pracownicze plany kapitałowe nie rozwiążą wszystkich problemów, które są w obszarze
zatrudnienia i emerytury.
Ale w tym momencie państwa rząd, ja nie chcę jakoś tam w tym zakresie zbyt mocno krytykować, wzięli się za reformowanie najbardziej stabilnej grupy, które dostaną emeryci, a moim zdaniem trzeba zająć się tym, którzy znajdują się w najmniej stabilnej sytuacji psychicznej, w sensie emerytury, ubezpieczenia i pracy.
Mi się wydaje, że na wszystko przyjdzie pora, no bo trzeba to jakoś porozkładać, natomiast...
Moje pokolenie idzie pora od 99 roku, jeszcze nie
natomiast
przyszła.
Natomiast co by nie powiedzieć tak, to co powstanie dzięki temu rozwiązaniu w żaden sposób nie uszczupla tego, co już jest, tego, co funkcjonuje, tego systemu opartego na państwowych rozwiązaniach gwarantujących przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ja uważam, że jestem zwykle daleki od krytykowania tych rozwiązań. Tutaj oczywiście są słabe punkty. Natomiast no, z tego, co pan mówił, to jest też jakby taka tęsknota za jakimiś rozwiązaniami, które by sprawiły jakieś, czy przyniosły, spowodowały jakieś benefity, a nic nie kosztowały. No to czegoś...
Tęsknota jest, moje powiedzenie to jest tęsknota za stabilnością i za świadomością jak gdyby mojego wynagrodzenia. A z drugiej strony jeżeli moje pokolenie ponosi koszty utrzymania i subsydiowania pokolenia, które nie ma pieniędzy, to pokazania mechanizmów, że dzięki temu, że funkcjonowaliście, pojawia się...
Na moment przerwiemy naszą rozmowę, sformułuję pytanie i dam czas na zastanowienie, bo zawsze mnie zastanawiało, dlaczego Polacy, którzy emigrują do Stanów Zjednoczonych albo jadą tam do pracy, pierwsza rzecz, jaką robią, to się ubezpieczają i na emeryturę, i na świadczenia socjalne. Pytanie, dlaczego takiego systemu nie można zrealizować w naszym kraju? W trakcie, kiedy państwo odpoczywali od debaty ściśle ekonomicznej, myśmy tu nadal dyskutowali. Fajnych kilka pomysłów przedyskutowaliśmy. Pytanie, dlaczego nie dyskutuje się o tym, że tak powiem, przy otwartej kurtynie. Nie próbuje się o tym rozmawiać z Polakami bezpośrednio, podsuwając im różnorodne pomysły związane z oszczędzaniem na tą przyszłą emeryturę.
Wydaje się, że dlatego, że to jest bardzo wrażliwy obszar i różnie do tego różni ludzie podchodzą, ale się wydaje tak, że głównym filarem naszego systemu emerytalnego, zabezpieczenia społecznego w dalszym ciągu jest system repartycyjny.
Czyli państwowy ZUS.
Państwowy ZUS i pracujący dzisiaj wpłacają na tych, którzy dzisiaj nie pracują, ale to nie jest, nie należy, nie powinno się, nie można tego traktować jakiejś formy wyzysku. Taki był u nas system, bo ci, którzy dzisiaj nie pracują, wcześniej pracowali i wpłacali.
Finansowali swoich rodziców.
Tak. Natomiast to, co się rozpoczyna dzisiaj, ja nie mówię, że to jest jakieś idealne rozwiązanie, ale to jest coś, co będzie pewnym uzupełnieniem, pewnym wzmocnieniem, jakimiś dodatkowymi pieniędzmi do tego, co otrzymamy z ZUS-u. Tam są rozwiązania dosyć ciekawe, jeśli już ktoś będzie mógł z tego korzystać, czy wykorzystywać te pieniądze, będzie mógł to pobrać 25% jednorazowo, albo całość jednorazowo, ale wtedy będzie musiał zapłacić podatek, takie różne zniechęcenia. To raczej nie należy oczekiwać, czy się spodziewać, że to znowu będzie jakaś bardzo znacząca kwota, ale przy tych informacjach, które funkcjonują wśród ekspertów, że współczynnik zastąpienia po roku 2032-33 no będzie niestety niski, będzie poniżej 50%, to jeśli te plany kapitałowe zafunkcjonują nieźle, no to może być parę punktów procentowych, które...
Mamy burzę które, i efekty słychać od dokładnie. Czasu do czasu. Ale wracając do tej braku tej debaty dotyczącej sposobu oszczędzania, tak?
Chciałem uszczegółowić stwierdzenie pana profesora, bo w społeczeństwie, że tak powiem, idealnym, to co pan profesor powiedział, jest wszystko prawdziwe. Natomiast mechanizm dotyczy Polski i tego, co się w Polsce zadziało po 1989 roku i po 2004 roku. Czyli system repartycypacyjny nie będzie działał prawidłowo, dlatego że 2 miliony Polaków aktywnych zawodowo wyjechało za granicę i tam buduje sobie swoje systemy emerytalne albo nie uczestniczy w naszym systemie repartycypacyjnym, o którym mówimy. W związku z tym ta grupa pomniejszona o te 2 miliony utrzymuje, że tak powiem, kolejne jak gdyby pokolenia.
Czyli to jest bardzo tym wyjeżdżającym powinniśmy wystawić rachunek emerytalny?
Nie, ale pokazuje tylko, że jeżeli chodzi o system emerytalny w naszym kraju w stosunku do osób, które wyjeżdżają poza nasz kraj, oprócz mechanizmu związanego z wyższymi zarobkami za granicą, jest dodatkowy mechanizm pokazujący, że też dostaniesz wyższą emeryturę, czego my w naszym kraju nie potrafimy jak gdyby utrzymać i nie potrafimy tego mechanizmu.
To wszystko, to wszystko nie powinniśmy się zastanowić nad emeryturą europejską, żeby skonsumować te ruchy ludnościowe.
Ja myślę, że to byłoby może dobre, ale to jest bardzo trudne i raczej nie wydaje mi się. Nawet bym powiedział, że...
To znaczy w Europie to mówienie o emeryturze europejskiej jest niemożliwe, dlatego że mamy mieszany system. Bardzo często ten system jest mieszany, ale w większości krajów europejskich jednak każdy widzi swoje konto emerytalne i widzi, co w tym, z tego konta emerytalnego dostanie i może sobie wyliczyć.
Ale funkcjonują przecież, panie profesorze, opinie, że Polacy, którzy wyjechali do Wielkiej Brytanii, poprawili konta tamtejszego ZUS-u. No, tak. Ukraińcy, którzy przyjeżdżają do Polski, poprawiają konta naszego ZUS-u. No i pytanie, jak teraz to wszystko skonsumować, skoro wytwarzają się te luki demograficzne związane z emigracją.
Ja może w ten sposób powiedział.
No, ale to szczegół.
Możemy robić sporo, czy nawet dużo możemy zrobić, ale na pewno nie możemy zmienić przeszłości. No, to, co już było, to było i można by tam do ogródka paru czy to ugrupowań politycznych, czy nawet konkretnych liderów politycznych wrzucać różne rzeczy. Natomiast nic to nie zmieni. Ja no i tak uważam, powtórzę się, że te pracownicze plany kapitałowe są jakąś próbą no, pomocy, wzmocnienia tego systemu państwowo-ZUS-owskiego, który nie jest wcale taki zły, tylko pod 2030 roku, 32 gwarantuje nam niski współczynnik
zastąpienia,
więc no, to nam trochę poprawi, jeśli po drodze nie przydarzy się parę jakichś kryzysów finansowych, gdzie aktywa, w które będą inwestowały instytucje finansowe, stracą, co też może się wydarzyć.
Na razie wchodzi drugi system, który ma doprowadzić do tego, że będziemy próbowali zasypać tę lukę demograficzną, czyli mieć takich obywateli, którzy będą pracować i utrzymywali nas, którzy być może niedługo albo za 20-30 lat pójdą na emeryturę, ale zostawmy ten temat, bo czas nas goni.
No właśnie, ale to świetnie pan redaktor zauważył, bo ten drugi program, który się zaczyna także dzisiaj, czyli 500
plus na każde dziecko.
Na każde, także na pierwsze dziecko. No ja o nim myślę przede wszystkim w kategoriach programu demograficznego. No, oczywiście niektórzy mówią, że program socjalny, być może. No nie jestem zadowolony, bo w pierwszym roku obowiązywania systemu, w drugim, początku drugiego był efekt demograficzny. Teraz on jest może trochę, czy niestety trochę mniej widoczny, ale nie wiadomo, co będzie, powiem
już tak wracając do historii Polaków. Największy efekt demograficzny wzrostu, że tak powiem, obywateli, to była epoka Gierka, gdzie budowało się po prostu dużo mieszkań. I jeżeli rodziny mają własny kąt i mogą założyć mieszkanie i jest
gwarancja... rodzinę w nowym mieszkaniu,
w swoim loku mogą normalnie funkcjonować, to gwarantuje przyrost demograficzny. I właśnie ten program Mieszkanie Plus, które państwo uruchomili, ale państwu się to słabo jakoś tam wychodzi, powinien podnosić poziom demograficzny, wzrost demograficzny, bo 500 plus na drugie dziecko podnosi tylko i wyłącznie poziom konsumpcji wewnętrznej, co też jest dobre. Zwroty VAT-u, podatek dochodowy dla przedsiębiorstw, nie ma problemu. Tylko że to nie gwarantuje stałego przyrostu.
Ja proponuję panowie, że my do tematu powrócimy. Na razie go
chociaż
tylko
to było
i wyłącznie...
za mocno. Tylko i wyłącznie to za mocno, bo tego pan nie wie, żeby dwa razy aż tak wzmacniać, że jest tylko taki efekt. To jest główny efekt. Są pewnie jeszcze inne.
Mówimy o 500 plus.
Tak.
Pewnie tak, ale...
Przyjrzymy się efektom, poczekamy na oceny.
Wzrost konsumpcji
dokładnie...
też jest dobry dla gospodarki, nie ma problemu. To ja nie
nawet bardzo.
Tego.
I na tym poprzestańmy, jeśli chodzi o 500 plus. Moglibyśmy długo o tym, że no, trwa teraz ucieranie stanowisk, jeśli chodzi o stanowiska w Unii Europejskiej. Od czasu do czasu pojawia się nazwisko Fransa Timmermansa, ale wiadomo, że Polacy i pozostali członkowie Grupy Wyszehradzkiej są przeciwko. Pytanie, czy 15 lipca uda się wybrać szefa Komisji Europejskiej, szefa dyplomacji, Banku Centralnego, i tak dalej, i tak dalej. To chodzi, jeśli chodzi o instytucje europejskie. Jak panowie sądzą?
No to znaczy, nawet 3 tygodnie temu rozmawiałem z panem Timmermansem przy okazji pobytu w Polsce tutaj w trakcie kampanii europejskiej. Wydaje mi się, że za wyjątkiem kilku drobniejszych państw w stosunku do dużych państw europejskich występuje konsensus. Za tą kandydaturą nie musi głosować 100%. Państw europejskich. Jeżeli się zdarzy, że zagłosuje 20, to znaczy, że został wybrany. Różnica waha się w granicach 2%. plus, dwóch minus, więc wszystko jest na stole i to jest kwestia jak gdyby uzgodnienia tego. Natomiast zawsze dyskusje personalne są kluczowe w tym zakresie, ale też zwracając uwagę na specyfikę Unii Europejskiej, ci panowie już tam na końcu zawsze jakoś potrafią się dogadać ostatecznie.
Ja w pierwszej kolejności to chciałem zaprotestować, jeśli chodzi o takie sformułowanie, jak pan przewodniczący użył, za wyjątkiem kilku drobniejszych państw, bo wśród tych kilku drobniejszych jest Polska.
No i to znaczy,
my nie jesteśmy...
Szósta pod względem wielkości.
Że tak powiem... Tą grupę oponentów stanowi Polska i małe państwa. Natomiast Francja, Wielka Brytania, Hiszpania...
No, jeszcze Włochy są przeciwko
Włochy, ja obserwuję głosowania w Unii Europejskiej. Włochy są zawsze do końca najbardziej przeciw, a potem nagle są za, bo oni sobie zdają sprawę, że...
Takie sytuacje się zdarzały.
Bardzo dobry czas do negocjacji i oni mają taką...
My to zagłosujemy na Timmermansa, dacie nam 10% więcej środków europejskich.
Ale musicie przy nas, że tak powiem, negocjacyjnie potańczyć przez ostatnie 3 dni i jeszcze to wszystko staramy się zapisać.
Ja powiem w ten sposób, że wydaje się, a propos tego pierwszego pytania, że jednak do 15 lipca ten konsensus nie nastąpi. Tu nic w związku z tym nie grozi. Nic niedobrego się nie dzieje. Ja i tak jestem zadowolony, nawet gdyby się sprawdził scenariusz tutaj pana przewodniczącego, że jednak ten kandydat przejdzie, to ja i tak się cieszę, że polski premier Mateusz Morawiecki tak mocno broni i mówi bardzo wyraźnie i podaje powody, dla których pan Timmermans nie jest dla nas do zaakceptowania. I ja uważam, że w miniony 3,5 roku on sobie na to zasłużył. Gdybyśmy my teraz mieli go poprzeć, to by trochę źle o nas...
Ja powiem tak, panie profesorze, ja rozmawiałem z tym Timmermansem i on mi się wręcz żalił, że on po prostu nie rozumie stanowiska w ogóle polskiego rządu, dlatego że on oczywiście jest przewodniczącym komisji związanej z badaniem praworządności w Polsce. Komisja jest szerokim gremium. To, że on jest przewodniczącym tej komisji, to nie znaczy, że za tą komisję podejmuje decyzję.
Powiedzieć, że on inaczej myśli i wtedy sytuacja inaczej wyglądała.
Ale przewodniczący komisji nie może odcinać się od głosu komisji. No toż sytuacja
zawsze
jest
jego głos separatny.
Ale no to my nie wymagajmy rzeczy jakby nienormalnych.
To, że on nie rozumie Polski, Polaków, no to nie może być to problem tylko Polski. No, to
nie, 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 on świetnie
niech on,
rozumie.
Niech on coś poczyta, pouczy nie, się, nie, porozmawia nie, z Polakami, nie, nie, on przyjedzie na Podlasie, porozmawia z normalnymi ludźmi.
Unia Europejska w stosunku do polskiej praworządności, ja często próbuję podać przykład. Unia Europejska słowo nie daje, ale transferuje nam 100 miliardów euro w jakimś okresie czasu. Jeżeli nie może liczyć na to, że polskie sądy będą podejmowały niezależne decyzje w sprawie zwrotu dofinansowania albo cofnięcia tego dofinansowania, albo czy system przepływu środków, a szczególnie orzeczeń sądowych, nie będzie systemem prawidłowym, to czy normalny inwestor jest w stanie dać takie pieniądze, jeżeli potraktujemy inwestora jako Unię Europejską?
Absolutnie nie możemy tak traktować, bo to nie jest porównywalne.
I minister Ziobro może zadzwonić do sędziego i powiedzieć: panie sędzio, proszę zmienić orzeczenie, bo to jest bardzo ważna sprawa dla rządu polskiego i nie możemy zwrócić tych pieniędzy do Unii Europejskiej. To Unia Europejska, dająca nam te pieniądze, może czuć się zagrożona. I póki nie wytworzymy takiego systemu, że orzeczenia sądu będą niezależne, świadomi, to nie będą nam dawać
Zdaje się, że otworzyłem kolejną puszkę Pandory.
Z całą pewnością. To jest chyba nasz problem, nasz polski Polaków, że niestety, bo gdyby tylko jeden pan przewodniczący w Polsce tak myślał, to ja bym się tym nie martwił, ale no niestety podejrzewam, że jeszcze jest parę czy paręnaście takich osób, którzy stają w takiej oto sytuacji, w takiej pozycji, że Unia Europejska nam coś daje, a w związku z tym my musimy być wykonawcami wszelkich dziwactw.
Celowo podkreśliłem słowo nie daje, tylko transferuje środki. bo to nie jest darowizna.
Panie przewodniczący, i tak podlegają jurysdykcji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w związku z tym i innych jeszcze trybunałów zajmujących się kwestiami przepływów finansowych, nie mówiąc o tak zwanym OLAF-ie, czyli instytucji nadzorującej to wszystko, która może każdą decyzję zakwestionować.
Pan przewodniczący przedstawił jakieś rozumowanie, całkiem może nawet logiczne, ale prawdę mówiąc nieużyteczne i nie mające zastosowania, bo w Unii Europejskiej takich sytuacji nie było, zwrotu środków w przypadku także innych krajów, gdzie były
ewidentne naruszenia. Przypominaliśmy tutaj Włochy, gdzie próbowano zbudować autostrady i się nie udało.
Więc to jest jakieś takie szukanie, chwytanie lewo ręką za prawe ucho.
Ja powiem w ten sposób, nie zgadzam się. Dokładnie sytuacja jest jak gdyby odwrotna. To znaczy nie mówię, że takie sytuacje były czy będą, tylko pojawia się sytuacja, że takie sytuacje mogą być prawdopodobne. I to jest mechanizm do mobilizacji, obiektywizacji orzeczeń sądowych.
Ale to nie jest konferencja czy seminarium naukowe na wyższej uczelni, gdzie możemy sobie być raz w takim modelu, raz w takim. Natomiast to jest sól życia. My tutaj żyjemy i troszczymy się o to, żeby system, żeby nasza gospodarka funkcjonowała jak najlepiej, a ewidentnie ktoś nam wkłada kij w szprychy, czy sypie piasek w...
Ale na razie analizuje. Jest... Na razie ja powiem, chcę...
Ale kłopot jest, jeśli można już zakończyć, bo musimy...
Trzech lat analizuje.
Dobrnąć do kropki. Problem polega na tym, że niezależnie od tego, jakie się ma poglądy, jakie decyzje chce się podejmować, to i tak zbliża się okres wyborów i wtedy dopiero zaczyna się myślenie o tym, czy rzeczywiście tego rodzaju działania miały sens, czy też nie. Bo jak słyszymy, można zapłacić całkiem niezłym stanowiskiem. Zaangażowanie wyraźne, mniej wyraźne za tą czy inną opcją. Zostawmy ten temat. Będziemy śledzili te wybory europejskie bardzo skrupulatnie i dziękuję panom za spotkanie. Kolejne dopiero pod koniec wakacji, bo mamy przerwę urlopową. W naszym programie profesor Henryk Wnorowski, Prawo i Sprawiedliwość, poseł.
Dziękuję bardzo.
I Piotr Kusznieruk, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego SLD na Podlasiu.
Dziękuję bardzo państwu.
Za uwagę dziękuję. Lech Pilarski, do usłyszenia.